Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kubańczycy liczą, że wizyta Benedykta XVI będzie dla nich oddechem wolności. Powiemy o społecznym zaangażowaniu Kościoła w tym kraju. Następnie przybliżymy krakowskie misteria męki pańskiej. Magazyn zakończy towarzysząca nam przez cały Wielki Post medytacja wokół papieskiej książki Jezus z Nazaretu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami.
Choć wizyta Benedykta XVI na Kubie ma mieć charakter ściśle duszpasterski, niewątpliwie nabierze też wymiaru społecznego, bo Kościół odgrywa w tamtejszym społeczeństwie bardzo ważną rolę. Uważa profesor Antonio Maria Baggio. Wykłada on filozofię polityczną w Lopiano w Toskanii. Jednakże na zaproszenie kubańskiego episkopatu regularnie odwiedza tę karaibską wyspę i uczy Kubańczyków katolickiej nauki społecznej. W jego przekonaniu pozycja Kościoła jest tam bardzo delikatna. Z jednej strony jest on głównym rzecznikiem praw człowieka. Poprzez różnego rodzaju szkolenia przygotowuje już Kubańczyków na ewentualne przekształcenia ustrojowe, czyli jak się odnaleźć w demokracji i gospodarce wolnorynkowej. Po części prowokuje też reżim do pewnych pozytywnych kroków. Z drugiej strony episkopat pośredniczy w dialogu z opozycją, zabiegając, by nie doszło do eskalacji napięcia i aktów przemocy, uważa profesor Baggio.
Trzeba powiedzieć, że pod względem materialnym Kuba stoi w miejscu. Stan gospodarki jest tragiczny. Reżim zdaje sobie sprawę, że socjalizm się nie sprawdził. Nie jest to winą Kubańczyków. Takie są po prostu fakty. Doświadczył tego cały blok socjalistyczny w XX wieku. Władze robią więc pewne eksperymenty, dopuszczając inicjatywę prywatną w rolnictwie i usługach, ale jednocześnie kurczowo trzymają się marksizmu i leninizmu. Tym niemniej otwiera się pewna możliwość dialogu i publicznej debaty. Ostatnio miałem na przykład wykład o demokracji i wywiązała się po nim debata, faktyczna wymiana zdań, co jeszcze 2 lata temu byłoby nie do pomyślenia, a zatem pewien dialog się otwiera. Kościół w pewnym sensie jest gwarantem tego dialogu, proponuje też ludzi, którzy ten dialog są w stanie moderować. Z tego względu odgrywa bardzo ważną rolę i jest gwarantem przyszłości dla tej wyspy.
Na 5 dni przed przyjazdem papieża również opozycja coraz głośniej przypomina o swojej obecności, zaznaczając, że reżim braci Castro w żaden sposób nie reprezentuje kubańskiego społeczeństwa. Damy w bieli poprosiły organizatorów papieskiej wizyty, aby również i one mogły choć na chwilę spotkać się z Benedyktem XVI.
Od kilkunastu lat w każdy piątek Wielkiego Postu w Bazylice Ojców Dominikanów w Krakowie odprawiane są misteria męki pańskiej. Młodzi ludzie z duszpasterstwa szkół średnich przygotowują obrzęd, w którym jest czas na kontemplację i obcowanie z prawdziwą sztuką.
Jest ciemno zupełnie i wtedy wychodzi z krzyżem procesja.
To są pieśni, które normalnie się właśnie wykonuje w Wielkim Poście, także z śpiewnika właśnie Siekluckiego, ale historia się zaczęła parę dobrych lat temu z jeszcze duszpasterza ojca Tomasza Zamorskiego, który właśnie rozpoczął wtedy wraz z przystanią te misteria.
Ojciec Maciej Hanaka, duszpasterz przystani. Droga krzyżowa jest jakoś przegadana, natomiast to misterium zostawia taką przestrzeń do medytacji. Myślę, że szczególnie jakoś młodych ludzi uczy medytacji, tym bardziej, że takim głównym tekstem to jest po prostu Pismo Święte. Tutaj nie manipulujemy tekstem, nie komentujemy go, tylko każdy na swój sposób wchodzi w tą przestrzeń zbawienia przez krzyż.
Misterium? Przede wszystkim związane z jedną z postaci, która tam występuje, czyli Weroniką. To jest właśnie dla mnie taki bardzo osobisty moment. Sam fakt, że po prostu ta kobieta podeszła do Jezusa, żeby mu otrzeć twarz, to bardzo intymne według mnie.
nie tylko stać, tylko przyłożyć się, pomóc, jakby przeżyć to tak głębiej.
Warto właśnie w tym czasie nie tylko myśleć o jakichś wyrzeczeniach takich powierzchownych, ale jakoś poznać tą tajemnicę właśnie męki i śmierci Pana Jezusa.
Myślę, że to jest inne przeżycie męki pańskiej, zupełnie inne niż tradycyjne. I może tego szukamy, czegoś innego, czegoś, co na nowo zbudzi w nas pojęcie w ogóle, dlaczego Chrystus za nas umarł i dlaczego zmartwychwstał.
Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę.
Mój najstarszy syn śpiewa tutaj od wielu lat, mimo że jest już w tej chwili ojcem, ma sam swoje dziecko. Myślę, że jest to coś pięknego. To jest moje najmłodsze dziecko, które wychowywało się tutaj. On się urodził, jak umarł Jan Paweł II. Myśmy tu organizowali Rodzina Bogiem Silna, taką pielgrzymkę od okna papieskiego. Tutaj była msza święta, Jasiu był jeszcze wtedy w moim brzuszku i potem w zasadzie nigdy nie opuściłam tej uroczystości, jaką są misteria takie szczególne. No może właśnie dlatego, że to nie jest odklepywanie, że to jest takie przeżycie tej drogi.
Bardzo fajnie.
Która z pieśni najbardziej Ci się podoba?
Drabina do nieba.
Myślę ją na pamięć.
Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.
Dla każdego sakrum znaczy coś innego. To misterium nie jest dla każdego. Dla mnie jest. I myślę, że jak ktoś przychodzi i przychodzi po raz kolejny i potem przychodzi kolejny rok, to myślę, że to znaczy, że to jest sakrum. A przychodzi tutaj coraz więcej ludzi. Oby tak było, aby przychodzili z każdym rokiem.
Duszę jej co
Jak rok temu właśnie chodziłam na misteria, nie śpiewając jeszcze Maryi, całkiem inaczej na to patrzyłam, prawda? Słuchałam tekstu, ale jak wchodzę w tą rolę i stoję przed krucyfiksem i jakby patrzę na ten krzyż, na Jezusa, to jest to naprawdę takie są momenty, no kiedy podczas śpiewania płakać się chce. Zawsze się wcześniej modlę właśnie do Matki Boskiej o jakąś taką łaskę, przeżycia choć troszeczkę tego, co ona wtedy przeżywała. Nie mówię, że to jest łatwe uświadomić sobie, jakie męki jakby przeżywała patrząc na swojego syna, który umierał na krzyżu, ale próbuję sobie wyobrazić to, jakby moja mama płakała nad śmiercią własnych dzieci, prawda, dochodzi śmierć męczeńska. Jakby wiadomo, że dla ludzi innych, prawda, to na pewno jest ciężkie.
Na krzyż! Na krzyż!
Jasiek bardzo się przestraszył, kiedy po raz pierwszy krzyczy na krzyż z nim, ale to jest coś takiego, co też wyrywa z nas jakąś taką prawdę. To tak naprawdę my też krzyczelibyśmy w tym tłumie właśnie dokładnie tak samo. Myślę, że to jest takie chodzenie prawdą wiary.
To misterium też jest, myślę, o tyle inne od innych misteriów, że tych ról tutaj jest wcale niewiele. Tak naprawdę jest ich taka minimalna ilość. Jest Weronika, jest Maryja, natomiast nawet jak pojawia się Maryja, tam jest tyle ludzi, że tylko słychać głos tej Maryi, że jakby są pewne takie symbole. Weronika, która trzyma chustę, dotyka Pana Jezusa i nagle wypuszcza tą chustę, a z tej chusty sypią się płatki róż. Więc jakby dużo jest takich, powiedziałbym, też symboli, które mają taki charakter wręcz taki mistyczny i wprowadzają zupełnie w inny świat. Natomiast to, co jest takiego, myślę, najważniejszego, że tam nie ma roli Pana Jezusa, że jest krzyż, że jak zakładamy koronę cierniową, to nie zakłada jej ksiądz, diakon, tylko zakładamy na krzyż. Jak prezentujemy potem krzyż po zmartwychwstaniu, to tak jak na liturgii niedzielnej zakładamy stółę i no właśnie tak jak w dzień zmartwychwstania ten krzyż jest już zupełnie inny, przemieniony. Pojawiają się też oczywiście płaczki. Te płaczki zastygają trochę jak kamienie. przed tym krzyżem. On znika bardzo szybko. One jakby zostają, jakby orientują się, że tego krzyża już nie ma, że Pan już zmartwychwstał. Ja myślę, że właśnie tam dużo jest takich symboli, natomiast mało ról wbrew pozorom. Ja muszę przyznać, że ja nie lubię tych pieśni, natomiast nie lubiłem do czasu, kiedy nie przyszedłem tutaj na Misterium też, jeszcze jako student. Ja mam takie poczucie, że one są takie bardzo dolorystyczne, że tam jest dużo cierpienia, właśnie takiego zmagania. Natomiast tutaj zobaczyłem, że one też chyba inną taką funkcję pełnią, że one dają pewien rytm. Prowadzają w taką tajemnicę i pomagają się modlić, tak jak różne kultury czy religie mają swoje medytacje, jakieś techniki, które pomagają, że u nas to jest śpiew.
Szuka się zawsze jakiegoś przeżycia i prawdy, czegoś takiego, co jest troszeczkę zerwaniem tych łuski z cebuli. A myślę, że wszyscy jesteśmy tu poszukującymi. Nikt nie przychodzi tutaj tylko dlatego, że jest ciepło i fajnie, bo czasami nie jest fajnie. I nikt nie wie tak naprawdę, kiedy my odejdziemy.
Relacje z Misteriów Męki Pańskiej przygotowała Anna Łoś z Radia Kraków.
Zamyślenia paschalne z Benedyktem XVI.
Śladami Jezusa z Nazaretu.
Przy mikrofonie ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
XVII rozdział Ewangelii Świętego Jana, który poprzedza modlitwę Jezusa w Ogrójcu, zwany jest modlitwą arcykapłańską Chrystusa. Kluczem do jego zrozumienia, zauważa Benedykt XVI, jest żydowskie święto przebłagania, Jom Kippur. W tym dniu arcykapłan składa przepisaną ofiarę ze zwierząt, by dokonać przebłagania za siebie samego, za wszystkich kapłanów Izraela i za całą społeczność Izraela. To przebłaganie jest jednocześnie przypomnieniem misji ludu wybranego, to znaczy misji bycia w przymierzu z Bogiem, które to przymierze jest sensem istnienia świata. Papież stwierdza, że podobnie jak podczas Jom Kippur najwyższy kapłan dokonuje troistego przebłagania, tak również Jezus modli się za siebie samego, za apostołów, a na koniec za wszystkich tych, którzy dzięki ich słowu kiedyś uwierzą w Niego, za Kościół wszystkich czasów. A zatem w modlitwie Jezus prezentuje się jako arcykapłan Dnia Przebłagania. Możemy powiedzieć, że w ten sposób antycypuje to, co dokona się w Jego krzyżowej śmierci. Rzeczywiście, krzyż i wywyższenie Jezusa są Dniem Przebłagania, w którym cała historia świata odnajduje swój sens. W modlitwie arcykapłańskiej Chrystusa Benedykt XVI wyróżnia cztery wielkie tematy. Pierwszy dotyczy życia. Jezus modli się: otocz swego Syna chwałą, aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Papież zauważa, że zwrot życie wieczne nie oznacza jedynie życia po śmierci. Życie wieczne jest samym życiem, życiem prawdziwym, które jest możliwe także w czasie i którego nie narusza już następująca potem śmierć fizyczna. Na takie rozumienie życia wiecznego wskazują wyraźnie słowa Jezusa z opowieści o wskrzeszeniu Łazarza. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. A zatem ucznia Jezusa znamionuje to, stwierdza Benedykt XVI, że żyje, a więc to, że poza zwyczajnym egzystowaniem znalazł i prowadzi życie prawdziwe, którego wszyscy szukają. Życie wieczne nie jest jakimkolwiek trwaniem przez całą wieczność, ale jest wydarzeniem relacyjnym. Chodzi oczywiście o relację z tym, który sam jest życiem. Drugim tematem modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa jest poświęcenie, uświęcenie. Jest tu mowa o trojakim poświęceniu. Ojciec poświęcił Syna i posłał na świat. Syn poświęcił siebie samego i prosi, żeby mocą Jego poświęcenia uczniowie zostali uświęceni w prawdzie. Benedykt XVI stwierdza, że poświęcenie ma dwa aspekty: wyłączenie i umieszczenie w innej, wyższej sferze oraz posłanie do świata, do ludzi, by ich zbawić. Wyłączenie i posłanie stanowią jedną całość. Poświęcenie Jezusa przez Ojca dokonało się we wcieleniu. Jezus jest posłany do świata, jednocześnie jest w pełni zjednoczony z Ojcem. Jezus w pełni należy do Boga i dlatego właśnie cały jest dla wszystkich. Potem Jezus sam się poświęca, dokonuje tego w przyjęciu krzyża jako ofiara za grzechy całego świata. Trzecie poświęcenie dotyczy uczniów Jezusa i Kościoła, wszystkich pokoleń. Uświęć ich w prawdzie, modli się Chrystus. A zatem uświęcenie dokonuje się przez prawdę, którą w ostatecznym rozrachunku jest sam Chrystus. Kolejny, trzeci temat modlitwy arcykapłańskiej dotyczy objawienia imienia Bożego. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Czym jest imię Boga? Papież podkreśla, że było ono czymś więcej niż tylko słowem. Znaczyło bowiem, że Boga można było wzywać, że zawiązał On wspólnotę z ludźmi. Objawienie imienia jest nowym sposobem obecności Boga wśród ludzi. W Jezusie Bóg wchodzi w całej pełni w świat ludzi. Kto widzi Jezusa, widzi także i Ojca. Czwarty temat, na który wskazuje Benedykt XVI w swej refleksji nad modlitwą arcykapłańską Jezusa, to prośba o jedność Jego uczniów. Prośbę tę Chrystus powtarza 4 razy w różnych wariantach. O jaką jedność modlił się Jezus? Trzeba podkreślić, że nie jest to jedność, którą można by wprowadzić za pomocą organizacji, instytucji czy też dokumentów. Jest to jedność, która ostatecznie może zapanować jedynie dzięki Bożej łasce. Papież pisze, jedność nie jest ze świata. Świat nie może jej stworzyć własnymi siłami. Z drugiej jednak strony nie jest tak, że ta jedność jest tylko jakąś nadprzyrodzoną, niewidzialną rzeczywistością. Benedykt XVI podkreśla, że Jezus modlił się o jedność, która może pochodzić tylko od Boga działającego przez Chrystusa, która jednak ukazuje się w sposób tak konkretny, że działająca obecnie moc Boga staje się widzialna. Na czym polega ta konkretność i widzialność jedności? Papież wskazuje na 3 najważniejsze elementy: sakrament sukcesji, Pismo Święte i reguła wiary. Chodzi o to, że istnieje sukcesja, nieprzerwana więź między Jezusem, apostołami i kolejnymi pokoleniami biskupów, którzy przewodzą różnym kościołom lokalnym. Kościoły te mają to samo Pismo Święte, spisane pod natchnieniem Słowo Boże, a także reguły, symbole wiary, które wspólnie wyznają. Na koniec swego rozważania modlitwy arcykapłańskiej Jezusa Benedykt XVI wskazuje na jej widoczny uniwersalizm. Jezus wszak modlił się, aby świat uwierzył, aby świat poznał Boga Trójjedynego. Chodzi zatem o cały świat, a nie tylko o jakąś grupkę wybranych. Z tej uniwersalistycznej modlitwy rodzi się Kościół, który dziś, po 2000 lat, rozprzestrzenił się na cały świat, na wszystkie ludy i języki. Nie znaczy to jednak, że nowina o pojednaniu człowieka z Bogiem w Chrystusie dotarła do wszystkich. Wręcz przeciwnie. Dlatego ważne jest, aby arcykapłańska modlitwa Jezusa nieustannie wspierała nas w naszym chrześcijańskim powołaniu.
Paschalnym zamyśleniem z Benedyktem XVI kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.